Dzień dobry, panie senatorze, dzień dobry państwu.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
Rano nam się nie udało spotkać, ale teraz miło nam gościć pana w studio Radia Gdańsk. Sporo pan ostatnio podróżuje. Końcówka tygodnia Lwów, weekend Wiedeń, gdzie uczestniczył pan w Narodowym Czytaniu Przedwiośnia w polskiej ambasadzie oraz obchodach 335. rocznicy odsieczy wiedeńskiej. Ale okazuje się, że w Wiedniu za dużo jest Jana III Sobieskiego.
Przepraszam za te poranne nieporozumienie. Ja przed godziną wróciłem z podróży do Wiednia z oficjalnej wizyty Senatu Rzeczpospolitej w Wiedniu. Narodowe czytanie polskiej literatury jest bardzo dobrym pomysłem, które całe szczęście jest kontynuowane przez obecną władzę. Przypomnę, że w 2012 roku prezydent Komorowski zainicjował Narodowe czytanie. To jest świetny projekt i dobrze, że wychodzi poza granice państwa, ale wizyta miała też inne aspekty, między innymi rozmowa na temat dość niefortunnej umowy między samorządem Wiednia a Krakowa w sprawie budowy i lokalizacji na wzgórzu Kalemberg pod Wiedniem pomnika Jana III Sobieskiego. No jest w tym pewien problem wskutek nie dość przemyślanej współpracy w tym zakresie.
Umowa została podpisana 5 lat temu?
Wiele lat temu władze obydwu miast doszły do porozumienia, które w tej chwili jest kwestionowane i myślę, że jest to odpowiedni czas, aby w tej sprawie zaczęły rozmawiać z sobą rządy obydwu państw, ponieważ no to jest kwestia jednak wizerunkowa. Jan III Sobieski wsławił się przecież tym, że uratował Europę przed zamachem cywilizacyjnym, można powiedzieć, uratował chrześcijaństwo i był jednym z obrońców wspólnej Europy, więc jest czas, żeby w tej sprawie nastąpiła mądra refleksja. W tej sprawie również rozmawialiśmy z naszymi partnerami z Bundesratu, czyli w Izby Wyższej.
Jest szansa na to, żeby ten pomnik stanął? Prezydent Andrzej Duda dzisiaj w Krakowie mówił, że ma nadzieję, że pomnik króla Jana III Sobieskiego, ostatniego z największych polskich władców, stanie ostatecznie w Wiedniu. Jak przebiegały te
rozmowy? Myślę, że jest taka szansa, ale tutaj myślę, że powinien nastąpić czas refleksji i przemyśleń i trochę wyciszyć spór w tej sprawie, bo on staje się ambicjonalny niepotrzebnie, a w istocie być może dotyczy kwestii drugorzędnych, technicznych. Dajmy szansę na refleksję wszystkim tym, którzy się w tą sprawę kiedyś zaangażowali.
Mówiliście też o nauczaniu języka polskiego w szkołach w Austrii. Jest szansa, że będzie tego polskiego troszeczkę więcej, bo spora Polonia jest tam.
Tak, w Austrii mieszka, szacuje się, około 150 tysięcy Polaków. Jest kilka szkół, w tym wiele społecznych, ale z naszych rozmów z Polonią austriacką wynika, że mają poczucie no, pewnego dyskomfortu, jeżeli chodzi o organizację edukacji dla Polaków. Jeszcze we Wiedniu to wygląda poprawnie, ale przecież Polacy są rozproszeni po całej Austrii, a nie mogą tworzyć szkół, w których klasy mają mniej niż 12 uczniów. I to jest problem w mniejszych miastach austriackich. Myślę, że nasze rozmowy tutaj zostały potraktowane i przyjęte przez stronę austriacką ze zrozumieniem i że w tej sprawie nastąpi jakiś poważny postęp.
Panie senatorze, wróćmy do krajowej polityki. Kiedy wreszcie wyborcy, Polacy poczują, że Platforma Obywatelska to jest siła? Energia, moc.
Ja myślę, że ostatnia konwencja i też ostatnie ruchy na scenie politycznej, w tym poszerzenie Koalicji Obywatelskiej o nowy podmiot, no pokazuje, że Platforma przyciąga i że jest na opozycji najistotniejszym graczem i najpoważniejszą partią polityczną. Myślę, że tą moc okaże po prostu w wyborach samorządowych, a później w parlamentarnych.
A myśli pan, że właśnie ta lewicująca Barbara Nowacka jest dobrym wyborem dla Platformy Obywatelskiej i dla pana, jako takiego było nie było konserwatywnego dosyć polityka?
To jest sytuacja szczególna na scenie politycznej, bo ją trzeba, myślę, oceniać, jakby mając w tle to, co się dzieje w kraju i pewien kryzys i parlamentarny, i jeżeli chodzi o instytucje demokratycznego państwa prawa. Często bywa tak w historii, że mimo różnicy poglądów trzeba jednoczyć siły w imię jakichś wyższych, ważniejszych wartości i racji. Tak jest chyba w tym przypadku, że Platforma Obywatelska jest tą partią, która przyciąga i zaprasza inne partie polityczne, ale też środowiska, ruchy miejskie do współpracy wyborczej po to, aby odsunąć od władzy obecną ekipę rządową, czyli obóz Prawa i Sprawiedliwości w imię wyższych wartości, jakim jest obrona demokracji, parlamentaryzmu i fundamentalnych ideałów, za które pokolenia Polaków walczyły, czyli wolność, demokracja i pewien demokratyczny ład, który jest ważnym elementem naszej wspólnej budowy takiej europejskiej rodziny, gdzie te wartości mają zasadnicze znaczenie.
Jeszcze na początku
tych wartości przyciągamy do siebie również te środowiska, które mają inne, nie zawsze nam bliskie programy, ale wyznają wspólną filozofię, to znaczy obronę demokracji.
A to nie przeszkadza, że jeszcze na początku roku Barbara Nowacka prezentowała w Sejmie obywatelski projekt Ratujmy Kobiety, liberalizujący aborcję. Zapisano w nim na przykład przerywanie ciąży u 15-latek na życzenie, co było nie do przyjęcia dla dużej części posłów Platformy Obywatelskiej. Wówczas przewodniczący PO Grzegorz Schetyna nazwał Barbarę Nowacką radykałką. Dziś już tak nie mówi.
Sytuacja w Polsce zmierza w tak dramatycznym kierunku, że różnego rodzaju urazy, różnice programowe i wypowiedzi, które jeszcze miały znaczenie rok temu, teraz wobec tego, co się dzieje z polską demokracją, no idą jednak trochę w cienie. Ja się odwołam do historii Solidarności, oczywiście zachowując wszelkie historyczne proporcje. Solidarność była również ruchem, która jednoczyła we wspólnym celu bardzo różne środowiska i ludzi o bardzo różnych poglądach, od skrajnej prawicy po daleko idącą lewicę w imię wspólnej walki o zmianę rzeczywistości w Polsce. I zachowując wszelkie proporcje, w tej chwili jest jednak podobnie, że na wspólnej płaszczyźnie opartej o ideały wolności, demokracji, solidarności właśnie, jednoczą się bardzo różne środowiska, których łączy wspólny mianownik, jakim jest właśnie zabieganie o przywrócenie w Polsce pełnej demokracji i ustroju, który był oparty, mówię celowo trochę jakby o przeszłości, oparty o trójpodział władzy, w który w tej chwili jest w sposób dramatyczny zachwiany.
Jednak tak jak widzę Platformę Obywatelską w tej chwili, to taka partia trochę rozchwiana. Nie wiem, czy wydaje się bez takiego mocnego, silnego rzeczywiście przywódcy, chociaż Grzegorz Schetyna za takiego chce uchodzić i wydawał się być tak wzmocniony nieco na tej ostatniej konwencji. 2,5 lata starań Grzegorza Schetyny przyniosło jakiś efekt, ale to takie kruche przywództwo.
Myślę, że w tej rzeczywistości politycznej, którą mamy w tej chwili w Polsce, Grzegorz Schetyna jest najlepszym z możliwych liderów Platformy Obywatelskiej i całego środowiska, które się wokół Platformy gromadzi. Jest doświadczonym politykiem, który po przegranych wyborach prezydenckich i parlamentarnych Platformy Obywatelskiej zachował jej jedność i zbudował przywództwo, którego w tej chwili już nikt nie kwestionuje. Jest to jego zasługa, efekt jego zdolności organizacyjnych i umiejętności politycznych. Myślę, że poprowadzi Platformę do wyborów i samorządowych, i na pewno parlamentarnych. Ja patrzę z optymizmem na przyszłość wyborczą. Widzę, że po prostu Platforma przyciąga inne środowiska, które jak już wspominałem, jednoczy chęć odsunięcia od władzy formacji, która degraduje Polskę i stawia ją tak naprawdę de facto na granicach gdzieś na boku Unii Europejskiej, tego głównego nurtu w Unii Europejskiej.
A może to Donald Tusk powinien wrócić do krajowej polityki i znów stanąć na czele PO?
O, to jest pytanie do Donalda Tuska. Jakie ma plany polityczne na przyszłość? Na pewno część środowisk w Polsce oczekiwałaby takiego powrotu, ale nie wraca się chyba do tej samej rzeki. To myślę, że jest inna Polska, inna Platforma niż ta sprzed kilku lat. Myślę, że Donald Tusk ma wszelkie kwalifikacje i również pozycję, jaką zajmuje w tej chwili w Unii Europejskiej, jest kapitałem, który z całą pewnością pozwoliłby mu na równi, jak równy z równym walczyć o fotel prezydencki w wyborach 2020 roku. Uważam, że to jest prawdopodobny wariant, ale oczywiście decyzja należy do Donalda Tuska.
Mówi pan, że Platforma jest inna teraz niż kilka lat temu. A co ma Polakom do zaoferowania?
Mogę powiedzieć górnolotnie, ma do zaoferowania państwo prawa, państwo, które budowaliśmy wspólnie przez ostatnie 30 lat, opartego na ideałach, które są dla Platformy oczywiste, czyli przywiązanie do wolności, do demokracji, do decyzji popartych na konsultacjach społecznych, wreszcie na tym demokratycznym filarze każdego demokratycznego państwa, jakim jest trójpodział i wzajemne kontrolowanie się władz. To, co zostało w Polsce, jest ciągle jeszcze burzone, czyli ta praworządność jest podstawowym celem Platformy na przyszłość, aby ten stan praworządności w Polsce przywrócić.
Prezes Jarosław Kaczyński, odnosząc się do konwencji Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, mówił, że zagrzmiały tam surmy bojowe, ale odpowiadamy. Obywatel, samorząd, państwo, wspólna praca dla tego wspólnego celu.
No, piękne słowa.
Chcemy łączyć, nie dzielić, tak mówię.
W kampaniach wyborczych tuż przed wyborami Prawo i Sprawiedliwość słynie z tego, że wszystkie radykalne hasła i kontrowersyjne postaci, takie jak na przykład Antoni Macierewicz, są chowane gdzieś do lamusa i przed wyborami PiS łagodzi język.
Antoni Macierewicz nawet ponoć szefem NIK-u, co pan na to?
No słyszałem, że pojawiły się w przestrzeni publicznej takie przewidywania, takie propozycje, ale to byłoby nieszczęściem dla tej instytucji, która powinna być w swej naturze niezależna i wolna od jakichś takich radykalnych wpływów politycznych. A Antoni Macierewicz nie tylko jest znany ze swego radykalizmu i nieprzewidywalności, ale też małej wiarygodności. No, znamy jego obietnice, w których to jako minister mówił, że za miesiąc 3 helikoptery, a za pół roku kolejne 7. Wiemy, że do tej pory nie ma żadnego, a minęły 3 lata.
Przed polską politykami 21 trudnych miesięcy, wybory samorządowe do Parlamentu Europejskiego, parlamentarne i prezydenckie. Nie będzie to raczej spokojny czas. Myśli pan, że będzie to moment, będzie taki moment merytorycznej dyskusji między politykami? Czy wciąż ataki?
No, bardzo bym chciał, żeby kampania była to agenda, w której mówi się odpowiedzialny o tym, co proponujemy naszym wyborcom, co proponujemy Polakom, ale wiemy też, że mówiąc kolokwialnie, dominuje kiełbasa wyborcza, którą w tej chwili obserwujemy, choćby słuchając premiera Morawieckiego czy Jarosława Kaczyńskiego, który obiecuje, sypiąc tak z rękawa kolejne pomysły, na przykład 500+ dla emerytów, stworząc nadzieję milionom Polaków, którzy rzeczywiście żyją w trudnych warunkach, jest nieodpowiedzialnością, bo ekonomiści już w tej chwili przestrzegają rządzących, że ta koniunktura gospodarcza właśnie osiągnęła maksymalny poziom i że będzie tylko trudniej i gorzej. I branie na barki sobie kolejnych wielomiliardowych projektów na barki, no musi być kosztem albo zwiększenia podatków, albo zapożyczenia się za granicą, co nie służy przyszłym pokoleniom.
Ale VAT podobno udało się odzyskać, więc z tego są pieniądze.
No więc słyszymy od premiera Morawieckiego, jakie to ma wielkie sukcesy i ile tego VAT-u odzyskał. To prawda, jak słucham polityków Prawa i Sprawiedliwości, to każdy podaje inne kwoty. Jedni mówią o 100 miliardach, niektórzy mówią o 500 miliardach odzyskanych pieniędzy z VAT-u. Nie wiem, gdzie jest prawda. Wszystko to jest tak zwana propaganda, która ma służyć kolejnemu zwycięstwu wyborczemu PiS i wszystko, co mówią, jest temu podporządkowane, ale jest to, jak wspomniałem, rażąca nieodpowiedzialność.
A w najbliższych wyborach samorządowych Platforma Obywatelska zyska czy straci?
Ja myślę, że w wyborach samorządowych Platforma co najmniej obroni swoją pozycję w dużych miastach i co najmniej w połowie sejmików samorządowych województwa. Tak. Te wybory są bardzo specyficzne, bo trudno wskazać jednoznacznie zwycięzcę i jednoznacznie przegranego, ponieważ no, decydująca ilość kandydatów to są kandydaci niezależni w małych gminach, powiatach, gdzie nie używa się partyjnych szyldów. Ale myślę, że Platforma swoją pozycję na pewno obroni w dużych miastach, czyli w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsk? Poznaniu. Myślę, że w Gdańsku na pewno nie wygra kandydat Prawa i Sprawiedliwości. I podobnie
w Gdańsku taki historyczny pojedynek będzie.
Myślę, że w Trójmieście kandydaci Prawa i Sprawiedliwości na szczęście nie mają szans z kandydatami, którzy reprezentują szeroko pojęty obóz demokratyczny czy wolnościowy, jak to się coraz częściej nazywa. Prawo i Sprawiedliwość na Pomorzu długo jeszcze, myślę, nie przekona wyborców, którzy pokazali w swojej historii ostatnich kilkudziesięciu lat w Trójmieście i na Pomorzu swoją dojrzałość i swoją mądrość polityczną.
Myśli pan, że nawet Kacper Płażyński, karierę polityczną zaczynał pan pod okiem Macieja Płażyńskiego, najpierw gdy był wojewodą, potem marszałkiem Sejmu, więc może właśnie ten kandydat.
Kacper Zna pan go od dziecka. Rzeczywiście jest synem mojej świętej pamięci, mojego świętej pamięci przyjaciela i współpracownika i mogę powiedzieć, że go obserwowałem od właściwie chwili urodzenia, ale Kacper Płażyński jest młodym człowiekiem, który myślę jeszcze ma czas na poważną politykę i sondaże poparcia dla przedstawiciela PiS w Gdańsku, czyli Kacpra Płażyńskiego, no nie rokują zwycięstwa wyborczego.
Ale dobrze zna pan Pawła Adamowicza także, wiele lat w tej samej partii. Powinien odejść tymczasem ze stanowiska?
Paweł Adamowicz jest dojrzałym politykiem, który podjął decyzję na własne konto i na własny rachunek. Zdecydował się kandydować i można się z tym zgadzać bądź nie, ale takie są fakty polityczne. Ja kandydaturę, powiem inaczej, ja dorobek Pawła Adamowicza jako prezydenta Gdańska oceniam wysoko, szanuję jego dokonania i z uznaniem się odnoszę do rozwoju Gdańska, jaki nastąpił w ciągu ostatnich 20 lat. Wielokrotnie się nie zgadzałem z Pawłem Adamowiczem i to publicznie mówiłem, w szczególności jeżeli chodzi o kwestie związane z ładem przestrzennym, urbanistyką i jakością architektury w Gdańsku. Uważam, że tu są poważne deficyty, ale mimo tego uznaję prezydenturę Pawła Adamowicza jako udaną i dobrą dla rozwoju Gdańska.
Tak zdecydował. Ale czas na zmiany.
Zdecydował, ma do tego pełne prawo. Zmierzy się z poważnymi rywalami o bardzo dobrych nazwiskach, czyli właśnie z Kacprem Płażyńskim i Jarkiem Wałęsą. Sondaże pokazują w tej chwili zbliżone poparcie, więc kandydaci powinni chyba jeszcze bardziej intensywnie prowadzić kampanię, aby przekonać do siebie. Platforma zdecydowała wystawić własnego kandydata i ma do tego jako największa partia opozycyjna.
Jarosław Wałęsa, też panu znany od dziecka, z Lechem Wałęsą tak. Też pan pracował, lata 96-97 był pan dyrektorem jego biura. Tak. Rozumiem, że na tego kandydata pan dziś stawia.
Znam Jarka Wałęsę również bardzo wiele lat, to bardzo obiecujący kiedyś w swej pracowitości i nauce chłopak. Dziś jest dojrzałym politykiem i ma przed sobą wielkie wyzwanie, aby sprawdzić się na gruncie samorządowym. Platforma wystawia kandydata we wszystkich większych miastach lub popiera kandydatów miejscowych, tak jak to jest w Gdyni, gdzie poparła prezydenturę i kandydaturę Wojciecha Szczurka. No ma ten obowiązek, aby brać odpowiedzialność wszędzie tam, gdzie wyborcy dają Platformie zaufania, tak jest w Trójmieście.
Panie senatorze, a tak, jeśli wygra Jarosław Wałęsa, to nie obawia się pan, że to będzie bardzo podobna prezydentura do prezydentury obecnej Pawła Adamowicza? Czy będzie to zupełnie inny człowiek?
No już w priorytetach, jakie publicznie ogłaszał w swym programie wyborczym Jarosław Wałęsa, widać pewne różnice, czyli taka retoryka, która się odnosi do potrzeby większej partycypacji mieszkańców w sukcesach gospodarczych miasta, czyli zwrotku dzielnicą i większe postawienie akcentów na jakość życia w Gdańsku, która jest niemała, jest powiedziałbym bardzo wysoka, ale Jarek Wałęsa uznał, że trzeba jeszcze w większym stopniu z inwestycjami wejść w obszary te, gdzie mieszkają właśnie ludzie. I to jest bardzo interesujący pomysł. Gdańsk zyskał bardzo wiele na zaangażowaniu się finansowym państwa polskiego, Unii Europejskiej i pieniędzy samorządów, rozwój infrastruktury miejskiej, w duże inwestycje. To jest ciekawy pomysł z tym właśnie pomysłem na jeszcze większe zwiększenie jakości życia mieszkańców, ale właśnie w dzielnicach, w ich miejsca zamieszkania, w ich miejscu nauki i pracy.
A będzie druga tura wyborów w Gdańsku?
Myślę, że będzie i myślę, że najprawdopodobniej w tej drugiej turze spotkają się kandydaci obozu wolnościowego, czyli Jarek Wałęsa i obecny prezydent Paweł Adamowicz.
Dziękuję serdecznie za to spotkanie, dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.
Dziękuję.